idziemy dalej przez pustynię. Oczywiście to wszystko, co tutaj mówimy, to jest tylko taki rzut ekranu na drogę, żeby się mniej więcej zorientować, co tam się wydarza i jak to się przechodzi. Natomiast oczywiście każdy tą drogę przebywa we własnym tempie, z różnymi etapami postoju, w różnych miejscach, więc tym się nie należy za bardzo stresować. Ponieważ dzisiaj to jest ostatnia konferencja, którą mam powiedzieć, więc zrobimy trochę przeskok do przodu, żeby pójść jeszcze głębiej w tą pustynię. Może wiele rzeczy z tych, które dzisiaj będę mówił, będą trochę takie na razie zawieszone. Nie za bardzo będzie można odnieść to do siebie. Być może, ale może tak, że ktoś tam od razu złapie, że to jest, to się dzieje. W każdym razie to znowu jest taki rzut ekranu na mapę, żeby zauważyć, że takie rzeczy na tej drodze się pojawiają. Idziemy za przewodem Jana Chrzciciela. Nie ja go wybrałem, przewodnika, ponieważ zastanawiałem się, teraz wam zdradzam tajemnicę, mimo że to się nagrywa. Nie miałem zielonego pojęcia, o czym mam mówić. Kompletnie. Wróciłem z tej mojej podróży ostatniej i w tym remoncie i w tym wszystkim nie miałem w ogóle żadnego pomysłu, w jaki sposób zacząć w ogóle. No i wtedy sięgnąłem do pierwszego czytania, do Ewangelii na ten dzień, który moje praktyce się zaczynały i przyszedł Jan Chrzciciel, więc mówię, no dobrze, to już nie będę dyskutował, tylko podążę za nim i podzielę się tym, co na tej drodze się wydarzy. Jan Chrzciciel jest głosem, który jest związany ze Słowem, to wiemy. Jan jest o tym przeświadczony od najmłodszych lat. On wychodzi, poświęcając swoje życie po to, żeby przygotować drogę Słowu. Jest głosem wołającym na pustyni. Jest tym, który ma zapowiedzieć Boga z nami, ma zapowiedzieć Mesjasza. Żeby przygotować do tego, wzywa do nawrócenia. Wzywa do tego, żeby zwrócić się ku swojemu życiu, ku swojemu wnętrzu i żeby odkryć prawdę. Żeby odkryć prawdę. Ten Jan jest pewny. Jan, który jest pewny swojej misji, spotyka w końcu Jezusa. To wiemy. W Ewangelii według świętego Jana, w rozdziale pierwszym, od wersetu 25. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego, czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandałów. Działo się to w Betanii po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył przechodzącego ku niemu Jezusa i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziano, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Jasna sprawa, no po prostu Jan wypełnia misję, jest przekonany, to jest ten, którego przyszedł wskazać, wskazuje na niego i to jest, mówi wprost, to jest ten, to jest właśnie ten. Ja o tym zaświadczam. To jest na początku. Ale Jan podąża dalej, wskazał Jezusa. Ale zobaczcie, co się dzieje dalej. Mateusz w rozdziale 11. To już się dzieje, dużo się dzieje po tej drodze. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus mu odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszeliście, co słyszycie, na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Zobaczcie, jaka zmiana. Jan, który znał dokładnie swoją misję i bez cienia wątpliwości wskazuje na Jezusa i mówi: to jest ten. Oto Baranek Boży. To się dzieje na początku działalności. Na początku działalności wczoraj przypomnieliśmy sobie, że po chrzcie Jana, po chrzcie Jezusa w Jordanie, Jezus wychodzi na pustynię. Kuszenie na pustynię z początkiem działalności. Potem dopiero zacznie się to wszystko dziać. Nie? Jan na początku tego jest absolutnie przekonany. Widzi go i jest przekonany. Ale po jakimś czasie słyszy w więzieniu o czynach Chrystusa. Posyła uczniów, żeby się dowiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przejść, czy też innego mam oczekiwać. No, spróbujemy zobaczyć, jak to się... Bo to jest bardzo jasna, czytelna wskazówka na to, co się dzieje w drodze życia duchowego. Najpierw jest to wezwanie do nawrócenia, wezwanie do zwrócenia się ku wnętrzu, ku temu, co jest w środku, aby odkryć prawdę. Odkryć prawdę o sobie. Tą prawdę o sobie trzeba odkryć jako pierwszą, czyli spotkać się ze sobą samym. Ryszard od świętego Wiktora, taki mistyk, pisał w taki sposób. Umysł niećwiczony długo, nieprzyzwyczajony do poznawania samego siebie, nie wzniesie się ku poznaniu Boga. Na próżno wznosił będzie oko serca ku widzeniu Boga, jeśli nie będzie zdolny zobaczyć siebie samego. Niech człowiek najpierw nauczy się poznawać niewidzialne w sobie, zanim odważy się na próbę pojęcia niewidzialnego w Bogu. Zanim staniesz się do tego zdolny, rzeczą pierwszą jest, abyś poznał niewidzialne swojego umysłu. W przeciwnym razie, jeśli nie potrafisz poznać samego siebie, jakimże prawem ośmielasz się chcieć pojąć to, co jest nad tobą? To jest pierwsze spotkanie. Jak się wychodzi na pustynię, wychodzisz na modlitwę serca, to pierwsze, czym najbardziej się zajmujemy, i to jest absolutnie normalne i tym się nie należy stresować, to jest chaos, który jest w środku. Pierwsza jest: poobserwuj trochę samego siebie, a zobaczysz chaos, który jest w środku. Ludzie, matko i córko, to ja mam takie myśli mam nawet. Melodia mi się przypomina na medytacji, co już piosenkę słyszałem 100 lat temu, nie? Macie tak czasami, nie? A wejdzie ta melodia i nie chce być, nie? Panie Jezu Chrysta, i wróć, nie? I to jest jedno, ale uruchamia się też pamięć, uruchamia się to wszystko, co się człowiek przeżył. I człowiek się tym zajmuje, wychodzi, myśli o tym. Trochę tak nie wie, co z tym zrobić, tak, no, żeby już nie chciał dalej pójść. To wszystko są kroki na pustyni. Najpierw musisz poznać siebie samego, najpierw musisz się zbliżyć do tego, kim tak naprawdę jesteś. Troszkę się przerazić, troszkę się zasmucić, żeby w końcu uznać w pokorze i przyjąć siebie takim, jakim jest, w całym dobrodziejstwem inwentarza. Całym dobrodziejstwem inwentarza. Dlatego jeszcze raz powtarzam, nawet jeżeli w medytacji jednym z takich głównych, wiodących treści, które się pojawiają, to jestem ja sam, to nie mogę się sobą samym zajmować. Właśnie dlatego cały czas uczymy, zauważasz myśl, zauważasz, że odchodzisz, zauważasz, że robisz analizę wewnętrzną, uśmiechnij się do tego i wracaj do słowa. Delikatnie, łagodnie, adoracyjnie. Nie wchodź w to rozpamiętywanie, roztrząsanie, analizę, jeśli to by. To jest wielka pokusa, żeby się zajmować sobą. Zresztą czasami, wiecie, no czas szybciej mija, nie? Siądziesz, żebyś tam se przemyślisz pewne rzeczy, poukładasz. A tak, takie trwanie... To jest wielka pokusa, żeby tego nie robić, dlatego że to poznanie siebie nie dokonuje się przez doświadczenie intelektualne. Są Ryszard od świętego Wiktora rozumie przez poznanie siebie, a co przez poznanie Boga? Zarówno jedno, jak i drugie nazywane jest widzeniem, to znaczy poznaniem intuicyjnym, ale nie poznaniem, które jest rezultatem wnioskowania albo uzyskane zostaje w oparciu o autorytet kogoś drugiego. Jest bezpośrednie, intuicyjne i głębokie. To poznanie nie jest wynikiem, rezultatem wnioskowania, ani nie opiera się na autorytecie nikogo z zewnątrz. Jest intuicyjne, to znaczy jest związane z tym poznaniem wewnętrznym. Dlatego potrzeba tego, z tej zmiany kierunku, dlatego że to pochodzi od niego samego. To poznanie siebie oznacza też, że w końcu trzeba przestać się zajmować sobą, zrezygnować, puścić. Jesteś już tak umęczony, tak umęczona, że już nie chcesz po prostu. I wtedy jest bardzo ważny moment. Moment, kiedy po prostu to zostawię. Pokora jest konieczna, jak czytaliśmy u świętego Jana z Wałamu, do tego, żeby otworzyć się na działanie łaski. Nie przez wysiłek, lecz przez pokorę. Na tyle, na ile kto się upokorzy, na tyle otrzyma łaski. Upokorzyć się to znaczy po prostu zapomnieć o sobie. Czyli pokorny to nie jest ten taki, który ma główkę tak spuszczoną, mówi lekko przyciszonym głosem, że musisz się nadsłuchiwać, co on chce powiedzieć. A jak już mówi, to taki teologiczny język, że zanim się tam przebijesz przez tam trójjedyny w trójcy, niech cię błogosławi, strzeże, to już nie wiesz w ogóle, o co chodzi. To nie o to chodzi. Pokora to jest zapomnienie o sobie. Pokora to jest tak, jak święty Paweł pisze, postawią cię na pierwszym miejscu, stoisz na pierwszym. Postawią cię na ostatnim, okej. Okay. Posiedzą, postawią cię w środku, w porządku. Jest, to jest, nie ma, to nie ma. W ogóle to nie robi na tobie wrażenia, dlatego że nie ma punktu odniesienia. To jest pokora, nie ma punktu odniesienia do tego małego ja. To jest droga ogołocenia. Oczywiście to się rodzi w bólach. Wszyscy to znamy doświadczenia. To nie jest takie proste, bo małe ja oczywiście kudłate się cieszy i zaraz tam mówi swoje, że nie, ta pokora to jest dla dziwaków, człowieku, ty musisz tutaj być asertywny, a nie wiadomo co. Ogołocenie to jest ta droga, na którą nas prowadzi. Ale Mateusz w rozdziale 10 mówi troszkę wyżej przed Janem Chrzcicielem. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. To jest, tu się zaczyna ta droga straty. Tracę swoje życie, znaczy ja je oddaję. Ja nie chcę już być panem swojego życia. Nie chcę o nim decydować. Tu jest taki moment, którym jest detronizacja intelektu. Wiele razy, jak mówię różne konferencje czy wykłady, jednym z takich pytań, które się często pojawia, a co z tym intelektem? Czemu ojciec jest tak antyintelektualny? No, po zrobieniu doktoratu trudno powiedzieć, że jestem antyintelektualny, no ale no dobrze, no ja nie jestem antyintelektualny, nie mam nic przeciwko intelektowi. Jedyną rzecz, na którą się buntuję, to ograniczenie życia duchowego do sfery intelektu. To jest wtedy życie intelektualne, a nie duchowe. Intelekt ma swoją rolę do odegrania w życiu duchowym, ale nie jest wiodący. Nie jest wcale wiodący. Jeżeli chcesz wszystko poznać, zrozumieć, przeanalizować, to siedzisz w głowie. Możesz to wszystko przeanalizować, możesz to wszystko przemyśleć z różnych punktów odniesienia, ale to nie jest jeszcze to życie w duchu. Dlatego na tej drodze ogołocenia trzeba też, żeby intelekt został zdetronizowany. To znaczy zajął właściwe swoje miejsce. Nie na tronie, tylko w szeregu. Pomiędzy innymi źródłami poznania. Takimi, jakimi intuicja jest, zmysły, poznanie wewnętrzne i jeszcze inne. Nie mamy czasu się tym wszystkim zajmować. Ma zająć swoje miejsce. To znaczy ma swoją ważną rolę do odegrania, ale nie jest panem i nie będzie decydował o tym. I to tak samo wiąże się z życiem. Jeżeli to małe ja ciągle dąży do tego, żeby ten intelekt wszystkim rządził, wszystko przemyśliwał, wszystko kontrolował, to sami wiecie to z własnego doświadczenia, jaka spinka jest w życiu. Jak człowiek chce wszystko kontrolować, chce mieć zaplanowane, a coś mu wyskoczy, to jest wytrącony. Jest wytrącony. Pilot nie działa, a powinien działać, bo jak ja naciskam, to powinien działać, a on nie działa. Nie, albo włącza mi się nie ten kanał, który trzeba. No i co teraz? To jest właśnie ten moment, kiedy za częściej jesteśmy wytrąceni z równowagi wtedy, kiedy tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje. Kiedy przestajemy nad tym panować. To jest bardzo ważna lekcja. Dlatego, że życie jest zbyt bogate, żebyśmy mogli za nim zapanować. Żebyśmy zbyt bogate, żebyśmy mogli wszystko przewidzieć i ustalić, jak to powinno być. Nawet najwspanialszy scenariusz na życie nie jest rzeczywistością. Rzeczywistość zawsze nas zaskoczy w taki czy inny sposób. Chodzi o tą wolność w otwarciu na rzeczywistość, którą przychodzi. Ponieważ Bóg przychodzi do nas przebrany za naszą codzienność. Bóg przychodzi do nas przebrany za naszą codzienność. I trzeba wielkiej pokory, czyli umiejętności schylenia się wystarczająco nisko, żeby zobaczyć Go, usłyszeć. Ale umysł, ten intelekt, który chce wszystko wiedzieć, wszystko orzekać, o wszystkim osądzać, wszystko kategoryzować, nie jest zdolny do tego. Dlatego na tej drodze odwrócenia musi on ustąpić. Kto chce znaleźć swoje życie? Kto chce znaleźć? Bo jak ktoś nie chce, no to wszystkiego najlepszego. Jak ktoś chce znaleźć swoje życie, to musi przygotować na to, że je straci. To znaczy, ono będzie tam, to gołocenie się będzie dokonywać. Ale straci, kto straci swoje życie z mego powodu, ten nie odzyska. Właśnie przedziwnym wydarzeniem, ale też wielkim rozczarowaniem w życiu duchowym jest to, że człowiek jest zmęczony światem, zmęczony pracą, zmęczony życiem, zmęczony rodziną, zmęczony studiami, badaczy. To wszystko to jest marność nad marnościami i wszystko marność. Trzeba się zająć czymś, co jest najbardziej istotne, czyli życiem duchowym. No i rozpoczyna tą proces. I płynie. I w końcu chcę wam powiedzieć, jak się przejdzie tą pustynię, to się ląduje w tym samym miejscu. W tej samej pracy, z tymi samymi ludźmi, w tej samej szkole, w tej samej wspólnocie. Wszyscy są tacy sami. Ale coś, co się zmieniło w środku, powoduje, że ja już inaczej funkcjonuję. To nie rzeczywistość się zmieniła. To rzeczywistość jest taka, jaka jest. To coś w środku zmieniło się. Tam w sercu zaczęło się coś odgradzać. Oczywiście ta droga ogołocenia oznacza też porzucanie tego, co Michał Zioło nazywa tak pięknie papierowe sensy świata. To wszystko, co świat mówi, określa jako sens. Nie? Jak się czyta reklamy te billboardowe, to bardzo fajnie to widać, te papierowe sensy świata. Jak, na czym ma to wszystko bazować? Nie? Jaki jest sens tego życia? To oczywiście człowiek poznaje na tej drodze, że to są papierowe sensy. To są takie sensy, które są zbudowane z papieru, ale wystarczy jedna iskra i nie ma nic z tego. To jest też bardzo łatwo zniszczalne. To wszystko się poznaje. I wchodzi się coraz głębiej na tą pustynię. Coraz bardziej, już przestaje się, coraz mniej się zajmuje sobą, bo już jestem zmęczony tym zajmowaniem się sobą. Już jestem zmęczony, ale to, co jest istotne, to jest to, żeby przeglądać się w tym zwierciadle. Ryszard od świętego Wiktora w kolejnym ustępie pisze tak. Dlatego niech przetrze zwierciadło, niech oczyści swój umysł ten, kto pragnie oglądać swego Boga. Prawdziwy Józef, tu jest symbol rozumienia, nie przestaje zatem trzymać przed sobą tego zwierciadła, przecierać go i nieustannie się w nie zaglądać. To jest medytacja. Przecierać i nieustannie w nie zaglądać. Trzymać, aby nie upadło i nie utkwiło w miłości do ziemi. Przecierać, by nie zmącił go kurz próżnych zmysłów. Zaglądać w nie, by skierowane na nie oko nie było odciągane ku bezużytecznym zatrudnieniu. Żeby nie było ciągane. To jest ta korekcja kierunku. Wszystko to przetarcie zwierciadła dokonuje się podczas praktyki modlitwy serca, podczas medytacji. Trzymać, żeby nie upadło, żeby nie utkwiło w tym miłości do ziemi i żeby nie zmącił je żaden kurz, żeby się tam przeglądać. Tutaj zdobywa się tą mądrość. Mądrość, która płynie nie z wiedzy. Dlatego zaczęliśmy te rekolekcje, pamiętacie, od tego, że tego możesz słuchać kazań, ile tylko chcesz. To jest taure. Ile tylko chcesz. Ale to, czego szukasz, nie znajdziesz w tym, co zewnętrzne. Nie znajdziesz w słowach. Nie chodzi o wiedzę. Chodzi o mądrość, która płynie z tego przebywania ze sobą samym w obliczu Najwyższego. A to się nie dokonuje inaczej, jak tylko przez osobistą drogę. Nikt za mnie tego nie dokona. Nikt za mnie tego nie wyda. Albo ja sam decyduję się na tą drogę, albo nie. I chcę wam powiedzieć, kolejna tajemnica, mimo że to się nagrywa. Habit nic nie znaczy. Nic nie znaczy. Człowiek się do wszystkiego może przyzwyczaić. Do wstawania o drugiej w nocy, do dreptania do chóru, do otwierania, jak śpiewać psalmy. Do wszystkiego się może przyzwyczaić. Wcale nie musi podjąć drogi serca. Tauler uważał, żywił mocne przekonanie, że człowiek może dojść do doskonałości jedynie drogą zwrócenia się ku swemu wnętrzu. Tym tłumaczył sobie także, dlaczego duchowni, to znaczy kapłani i mnisi, których tylu wówczas było, mimo wielu modlitw i ćwiczeń duchownych wciąż pozostają ludźmi tak bardzo ułomnymi. Nie zstępowali bowiem w głąb, mówi Tauler. Życie zakonne może pomóc w tym, żeby pójść głębiej, ale to jest moja decyzja. To jest moja decyzja. To ja zawsze, jak jadę na wizytację do wspólnot, to ja mówię, my jako przełożeni musimy zrobić wszystko, żeby stworzyć warunki, żeby mieć czas na modlitwę, na psalmy, na konferencje, na pracę, na wszystko, żeby był czas. To mamy zagwarantować. Ale nie możemy nic zrobić, jeżeli ktoś przychodzi i drzemie sobie tam, nie? Albo pisze kółka tam na konferencji, rysuje kwiatki. I tam, no to twój wybór, no. Chłopie, no masz okazję, chcesz skorzystać, skorzystaj. Nie chcesz, to nie korzystaj. No nikt cię do niczego nie zmusi, bo życia duchowego na siłę się nie da nauczyć. Albo ktoś chce, albo nie chce. Dlatego ta droga jest bardzo indywidualna. Habit nie świadczy o tym. Tylko podjęcie indywidualne tej drogi. To jest niezależne od tego, czy ktoś żyje w świecie, czy ktoś żyje w klasztorze, czy gdziekolwiek idzie. Ja znam wielu ludzi świeckich, którzy są głęboko zanurzeni na drodze serca. Głęboko zanurzeni, a jednocześnie są w świecie. Ważna jest ta mądrość, dlatego że inaczej, jak zdobywamy tylko wiedzę i kończymy studia, to fajnie, bo to jest ważne, ale nie jest też najważniejsze. To nam nie pomoże za bardzo w życiu. W życiu pomoże nam ta mądrość, która płynie ze spotkania ze sobą samym, z zamieszkania ze sobą samym w obliczu Najwyższego. Na cóż ci zewnętrzna mądrość, pisze cały czas Wiktor. Ryszard od świętego Wiktora, odwrotnie. Wiktor od świętego Ryszarda. Na cóż ci zewnętrzna mądrość, skoro nie pomoże ci w zdobyciu wewnętrznym? I cóż ci przyjdzie z tego, że wiedział będziesz wszystko inne, ale nie będziesz znał samego siebie? I czymże to, filozofie, pysznisz się tak przed światem? Rozważ, czym jesteś, czym byłeś, czym być powinieneś i czym być mógłbyś. Czym byłeś z natury, czym jesteś jeszcze w następstwie winy, czym winieneś być dzięki własnemu trudowi i czym mógłbyś być za sprawą łaski. Wracamy do tego pytania. Oczywiście pamiętacie, że kuszenie dotyczy nie kwestii poszczególnych grzechów i przekroczeń moralnych, tylko dotyczy bardzo ważnej kwestii, kim jestem i kim chciałbym być, czy mógłbym być. To jest cały czas, tu się rozgrywa ta walka. Nawiązając do tego, mówi dalej. Idź wtedy i sprzedaj, co masz, kup tę ziemię i szukaj w niej ukrytego skarbu. Czego pożądasz w świecie, co obawiasz się w tym świecie utracić, tego użyj z radością do wyzwolenia serca. Jeżeli wszakże kupiłeś ową ziemię, to kop głęboko i to z radością, jak kopią ci, którzy wykupują skarb. Skarbów wszelako szukać należy głęboko, albowiem prawdę wydobywa się z tego, co ukryte. Skarbu należy szukać głęboko. W tej drodze cały czas pojawia się kwestia, jak to mówi się w tradycji benedyktyńskiej, poszerzenia serca. Poszerzenia serca. Wczoraj tylko był taki lekkie wspomnienie, wskazanie na to, jak się to dokonuje. Pierwszym z takich objawów jest to, że zaczynasz zauważać, co jest dla ciebie nieużyteczne. Sam. Zaczyna się wiele rzeczy upraszczać. Naprawdę, słuchajcie, życie jest proste. Życie duchowe jest bardzo proste, tylko my je tak komplikujemy. Bo im bardziej skomplikowane, tym bardziej nas zachwyca. A jak proste, no to no siedzi. No jakby tam było jeszcze coś jeszcze ekstra jakieś tam, nie wiem, znoszenie się albo coś, nie wiem, to jakoś by to było trudna technika do opanowania. Nie? No to jest dokładnie to, co ojciec Eligiel mówił. Jak jest 200 metani, to cały kościół. Bo challenge jest i trzeba challenge zrobić, bo mam poczucie, że właśnie coś jest. A jak to zwykle codziennie rób 30, to wiem, czy 30 tam codziennie. No ale zrób codziennie 30. No zrób. No to jest dokładnie to. Nie sztuka jest przejść jednokrotnie coś i potem przez całe życie opowiadać o wielkim challenge'u, tylko chodzi o to, żeby to robić regularnie, żeby tam się dokopać głęboko. Dokopać głęboko. To się nie dokonuje na raz. Tylko tam się to zagłębi. Głębi tej należy szukać i ją znaleźć. Tutaj dokonuje się to poszerzenie serca najpierw w widzeniu tego, co jest dla mnie nieużyteczne. Najpierw w poznaniu, coraz bardziej w poznaniu siebie samego. Co oczywiście już chcę zdementować pewne myślenie, które się włącza i niestety jest tak z nami sklejone, że strasznie trudno to przełamać. Myślenie takie, że postęp na drogę ze życia duchowego oznacza doskonałość. To znaczy, że ten, który jest duchowy, jest doskonały. Nie popełnia błędów, nie ziewa, nie opiada się, nie czuje się zniecierpliwiony i tak dalej. No, mamy takie myślenie, tak? Jak teraz mam jeszcze wyobrażenie o kimś takim, nie wiem teraz, czy on jest duchowy, czy nie wiem, tak robi. To nie mówi o postępie życia duchowego, dlatego że zawsze jestem człowiekiem. Zawsze jestem człowiekiem. Poczytajcie sobie Jana z Bałamu listy, zobaczycie, o co wchodzi w tej drodze. To jest po prostu zwyczajnie zapomnienie o sobie. Zapomnienie o sobie, nie zwracanie tak bardzo uwagi na siebie. Doskonałość nie przynależy do nas. Optat z Milewy, taki znany święty, Optat z Milewy mówił omnes semi perfecti sumus. Wszyscy jesteśmy tylko pół doskonali. I choćbyś nie wiem, co robił, zawsze tam jakaś niedoskonałość wyjdzie. I dlatego możemy być święci. Dlaczego? Dlatego, że jak Jan mówi, Bóg udziela łaski nie za wysiłek, nie za to, że sam pokażesz, może jesteś doskonały, tylko za pokorę. Czyli za to uznanie własnej niedoskonałości. To jest takie przedziwne na tej drodze. To, co by wydawało się, że ma być zyskiem, jest stratą, a to, co wydawałoby się, że jest stratą, w życiu duchowym jest zyskiem. W tym podążaniu to serce się rozszerza. Benedykt mówi, jeśli będziesz postępował naprzód, czyli szedł po prostu, to wiecie, postępować naprzód, to znaczy iść do przodu, nie siedzieć, nie filozofować, nie za dużo nie odpoczywać, znaczy czasami trzeba, ale różne są tam przestoje, ale głównie podążyć. Małymi kroczkami nawet, ale podążyć do przodu, to wtedy twoje serce się będzie rozszerzać. Jeżeli się będzie rozszerzać, muszę skrócić, bo tu mam jeszcze trochę do powiedzenia. Jeśli się będzie rozszerzać, to też obejmie inne przestrzenie. Teraz tą przestrzeń, którą obejmuje, jest zapisana w liście do Efezjan. Efezjan 3:14. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego Świętego, by potężnie wzmocnił się wewnętrzny człowiek. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Nie jest to takie proste, jak pisze święty Paweł, dlatego że napełnienie tą pełnią Boga wraz z tym poszerzeniem serca konfrontuje nas dokładnie z doświadczeniem Jana. Wyruszaliśmy na drogę z całkowitą pewnością. Oto baranek Boży, który kładzie się. To jest ten, za nim chcę iść. A teraz w drodze oczyszczenia po tych różnych etapach związanych z walką o siebie samego nas następuje przemeblowanie. Paulus pisze tak. Głębi tej trzeba szukać i ją znaleźć. Człowiek musi wejść do tego domu oraz dać obumrzeć wszystkim zmysłom i wszystkiemu, co zmysłowe, wszystkim obrazom i formom, które przyniosły i wprowadziły do niego zmysły. To jest medytacja. Musi się on pozbyć wszystkiego, co pomysłowość, wyobraźnia i wszelkie zmysłowe wyobrażenia naniosły na właściwy sobie sposób do jego wnętrza. Co więcej, musi się on wyrzec również obrazów zmysłowych, działań rozumu, czyli myśli, odpowiadających jego naturze i właściwej mu aktywności. Gdy człowiek wejdzie do owego domu, by szukać Boga, wszystko w nim przestanie. Następnie szuka go Bóg i na nowo wszystko przestawia w tym domu, jak ten, kto czegoś szuka. Podczas tego szukania ciągle na nowo i wielokrotnie przemieszczane są wszystkie szczegółowe idee świata i wszystko, co człowiekowi zostało dane i ukazane. Wszystko, co się w nim przedtem dokonało. Całkowity miszmasz. I to jest dokładnie doświadczenie Jana, który w życiu duchowym tak jest. Wchodzisz na tą drogę, masz, układasz sobie wszystko. Rano tam medytacja, to potem tutaj. No. Wszystko masz już ułożone. Trochę ci nie wychodzi, trochę wychodzi, ale podążasz. Masz to wszystko ułożone, Pan Bóg tu, tutaj to, tu to. Wszystko jest jasne, nie? Jak już sobie wszystko ułożysz, to wtedy wchodzi Pan Bóg i robi swoje przemeblowanie. I mówi, nie chłopie, to musisz przeżyć, to. Panie doskonale wiedzą, jak sobie posprzątasz i ułożysz wszystko w pokoju, a potem ktoś przyjdzie i ci poprzestawia. Ulala. No, na przykład córka, nie? No, albo w ogóle, nie? Że to, bo faceci to tam średnio zauważają, czy tam jest przełożone, czy nie przełożone, chociaż różnie to bywa. Natomiast no, mamy takie doświadczenie. No jesteśmy wkurzeni, bo mieliśmy coś ułożone po swojemu i ktoś nam poprzestawił. Nie? To jest tak jak w refektarzu na przykład albo w klasztorze, jak ktoś robi jakąś pracę, a potem innego brata ma wprowadzić. Nie? To on chce, żeby dokładnie ten brat robił tak, jak on robi. Bo jak robi inaczej, czyli zamiata w drugim kierunku, to już człowieku, no on się nie nadaje do pracy w ogóle w żaden sposób. No przecież pozwól mu zagatać w drugim kierunku. No, ale to jest nasze doświadczenie codzienne. I teraz zobaczcie, to samo mamy, taki sam mamy nawyk w życiu duchowym, wchodzi w to wszystko w łuki, przestawia. I Tauler mówi, podczas tego szukania ciągle na nowo i wielokrotnie wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Również zmienia się pojęcie o Bogu. Również zmienia się pojęcie o Bogu. Również zmienia się takie doświadczenie, że ja już wszystko wiedziałem. Teraz już nic nie wiem. Teraz już tak naprawdę nic nie wiem. To jest taka droga, która wprowadza nas w ogołocenie obrazu o Bogu. Tego, co żeśmy mogli sobie powiedzieć Panu. Trudno jest w ogóle wtedy o nim w ogóle mówić. Dlatego, że wszystko wymyka się. Kiedyś napisałem taki tekst, można sobie go znaleźć, Chrystus zawsze inny. To jest doświadczenie apostołów, mógłbym wam o tym opowiedzieć, ale już nie mam czasu. Doświadczenie apostołów, że ten Jezus z nim ciągle się zmienia. Oni nie mogą się, co się przyzwyczają do jakiegoś, do Jezusa, to on im podchodzi. Co się przyzwyczają do zmartwychwstałego, to znika. Cały czas jest, nie można zatrzymać. Życie duchowe jest życiem w duchu, a Duch wieje tam, gdzie chce. Głos Jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd pochodzi, ani dokąd podąża. Nie możesz go zatrzymać dla siebie, nie możesz go zamknąć. I wchodzisz w taką szczelinę, to jest bardzo ważne, to jest taka szczelina, nie wiem, szczelina Jana, który był przekonany absolutnie na początku drogi, oto Baranek Boży. A potem, jak w więzieniu już usłyszał, co się dzieje, wysyłał ucznia z pytaniem, czy to jesteś Ty? I takie pytanie się pojawia na drodze życiowej kochani. Czy to jesteś Ty? Może przez to medytacja wiarę stracił? No to jest poważne pytanie, bo wtedy się pojawia taka myśl. Coś się stało. Ten Pan Bóg był tak, miałem wszystko uporządkowane, widziałem co jest, a teraz nie mam. To przez to medytację. Ktoś, kto tego nie rozumie dynamiki drogi, no może tak powiedzieć, no i ma rację. No to przez medytację, przez drogę serca. Na tej drodze serca się to wykonało, ale to jest absolutnie ważny etap. Bo tu się wkracza w taką szczelinę, kiedy, jak to mówią Tauler czy Eckhart, zaczyna się rodzić inna Boża rzeczywistość. Tauler mówi o tym, że ten zwrot ku sobie, który prowadzi jeszcze głębiej, oznacza, że człowiek wchodzi na drogę ciemną i nieznaną. Droga, którą człowiek spostrzega przed sobą, to wiedza i niewiedza. Musi on uważnie wpatrywać się jednym okiem w dzielącą jeszcze linę, jak strzelec mierzący starannie do celu, do którego chce trafić. Na tej wąskiej drodze są dwa punkty, między którymi musi się prześlizgnąć. Jeden nazywa się wiedzą, drugi niewiedzą. Nie zatrzymując się przy żadnym z nich, ma przejść między nimi wsparty o prostą wiarę. Nieco dalej znajdują się dwa inne punkty, pewność i niepewność. Między nimi przejdzie człowiek dzięki świętej nadziei. Na trzecim miejscu pojawiają się pokój ducha i niepokój natury. Pomiędzy nimi przeprowadzi go doskonale zaufanie. Jeszcze dalej spotykamy zadufanie i nieuzasadnioną bojaźń. Między nimi przeprowadza nas pokora. Te wąskie drogi, te ścieżyny człowiek powinien uważnie obserwować. Niewiedzę należy odnosić do wewnętrznej głębi, bo w tym wszystkim, co dotyczy człowieka zewnętrznego i władz, powinniśmy dobrze wiedzieć, gdzie jesteśmy i czym się zajmujemy. W rzeczy samej zwykły człowiek powinien się wstydzić, że zna tyle innych rzeczy, a nie zna samego siebie, bo człowiek może pobłądzić zarówno w wiedzy, jak i w niewiedzy. Wiedza może go wbijać w pychę, niewiedza zaś przygnębić. Tu jest ten moment Jana Chrzciciela. Pomiędzy wiedzą, a niewiedzą. Pomiędzy pewnością, a niepewnością. Pomiędzy pokojem ducha, a niepokojem natury. Ten moment takiego wahania. Przez tą szczelinę trzeba się prześlizgnąć. Nie można się zatrzymać na ani jednej, ani drugiej stronie, dlatego że jeżeli się uzna jakąś absolutność na tej drodze, no to wtedy się odpada. Trzeba zawsze wiedzieć, że to, co ja myślę, nie jest absolutne. Ja jestem ograniczony. Tak się przechodzi przez prostą wiarę, przez tą szczelinę. Nadzieję w tym, że to jest ta droga, na którą wyszedłem i której idę dalej. Mówię o tym, dlatego że to jest absolutnie konieczne, żeby to wiedzieć. Bardzo często ludzie, którzy nie znają tej dynamiki procesu duchowego, one mówią właśnie, wielu ludzi przez medytację straciło wiarę. No nie straciło wiary. Nie straciło. Ewentualnie zatrzymali się na drodze. Bo to nie jest utrata wiary. To jest przejście od wiary opartej na autorytecie ludzkim, dlatego że ktoś mi tak powiedział, mnie nauczył, do wiary opierającej się na autorytecie objawiającego się Boga, na Jego samego. I z tej wiary już nikt nie może wyłączyć. Wtedy cokolwiek się dzieje w Kościele czy nie w Kościele, to nie ma wpływu na doświadczenie wiary, bo ona nie jest oparta na autorytecie ludzkim. Wierze trzeba dojrzewać, nie? Nie można się zatrzymać tylko na tym przyjęciu. I zobaczcie, że odpowiedź Jezusa Janowi, uczniom Jana, jest niejednoznaczna. Jan go pyta, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy na kogoś innego mamy się spodziewać. Jan? Jezus powinien powiedzieć, tak, no przecież wiesz, powiedziałeś, że to ja jestem, no to co zadajesz takie pytanie? Co się pytasz, nie? No przecież sam żeś powiedział, a teraz się pytasz. No tak powinien odpowiedzieć, no powiedzieć, tak, ja jestem, powiedzcie Janowi, żeby się już nie martwił, bo przecież chłop już jest przy końcówce, a jeszcze się zamartwił. Ale Jan, a Jezus odpowiada, nie, powiedzcie mu to, co widzicie. Chromi chodzą, chorzy są uzdrawiani. Powiedzcie mu to, co się dzieje. Powiedzcie mu o tym, co się dzieje, tak? To znaczy, jak możemy poznać działanie Boga w swoim życiu? No nie mamy na to zbytnio narzędzi i kluczy. Chyba, że ktoś wie tak z niezamknioną pewnością, że to jest działanie Boże. Bo ja zawsze mam wątpliwość, czy to moja imaginacja, czy to może działanie Boże. Nie? Natomiast jedno jest pewne. Popatrzcie na to, co się dzieje w waszym życiu. Wtedy zobaczycie, czy Bóg działa, czy nie działa. Odpowiedź Jezusa jest niejednoznaczna, bo mówi o tym, co widzisz. Ja mogę w mojej medytacji doświadczać ciemności, niepewności, trudności, różnych innych rzeczy. Ale to nie jest istotne. To jest przejście przez pustynię, to jest przedzieranie się przez szczeliny, które jest bardzo ważne. Ale Bóg działa, Duch działa nie w jakichś nadzwyczajnych, ekstatycznych uniesieniach, które by gwarantowały mi to, że ja jestem teraz już w łasce Bożej. Mimo tego, że jak wielu z was doświadcza, zdarzają się ciepłość serca, taki błogi stan, to wszystko ma mi swoje miejsce, ale to jeszcze nie świadczy o postępie w życiu duchowym. To, co świadczy o postępie w życiu duchowym, to jest życie. To, które mnie tak denerwowało i z którego chciałem się uwolnić, teraz wracam do niego i tam właśnie się spotykam z ludźmi. I oni, tak jak ojciec Alipi mówił, mogą zauważyć, czy ta twarz jest przemieniona, czy nie jest przemieniona. Ja nie widzę swojej twarzy. Ja nie widzę swojej twarzy. Ta twarz jest widoczna tylko dla tych, którzy mnie spotykają. To znaczy, że ja nie jestem w stanie określić mojego postępu duchowego, bo ja widzę tylko takie, wciąż to samo. Wciąż to samo. Natomiast to, co ma cechować takiego człowieka przemienionego na modlitwie, bo przemienia się ten, który się modli. Ten się przemienia. Co powinno cechować takiego człowieka? Jak to sprawdzić, czy ta twarz świeci, czy nie świeci? 5 rozdział listu do Galatów. Owoce ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są owoce ducha. Więc jeżeli chcesz znać jakieś owoce swojego życia duchowego, no to to są owoce ducha. Jeżeli ta cierpliwość, łagodność, nagle się okazuje, że mogłem powiedzieć, ale nie powiedziałem, ja pamiętam takie moje pierwsze zdziwienie, troszkę przedłużam, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Takie pierwsze moje zdziwienie, jak jest, nagle zauważasz, że jest w tobie jeszcze nawyki starego człowieka, ale już ten stary się tak nie może dopasować. Nie? Bo to już ten nowy jest jakiś taki inny i tak. Stary działa jeszcze na schematach, nie? My mamy takie schematy. Ktoś cię tam upomni, to mu puk. Nie, coś ci tam powiedzą, to musisz się obronić, tak? I działasz na takich schematach. Ale jak się to budzi wszystko, to nagle ten nowy człowiek już się w tym nie znajduje. Chociaż stary działa jeszcze na schematach. W zakresie mi kiedyś taki brat tam po bratersku upomniał, to się tam zdarza. No wiecie, po bratersku to my już tam wiemy, jak ze sobą rozmawiać, to tam nie będę wnikał w szczegóły. W każdym razie adrenalina mi się podniosła. No i oczywiście coś tam też po bratersku tam się jakoś ustosunkowałem, nie? No ale wyszedłem z tej zakrystii i tak czuję, że to było całkowicie zewnętrzne, że to, że tak naprawdę ja to tak powiedziałem odruchowo, bo tak zawsze robiłem, ale to już nie jest moje, to już w ogóle to kompletnie nie jest to, nie? To jest kompletnie nie to. Więc jeżeli ktoś może powiedzieć o tym, czy to życie duchowe ma jakieś owoce w twoim życiu, to nie ty sam czy sama, tylko ci, z którymi żyjesz, mogą powiedzieć, o, przynajmniej na 2 tygodnie ma te owoce, nie? Miłość, radość, pokój. Wrócił z rekolekcji. Pierwsze 2 tygodnie owoce są. Potem troszkę opadają. Musi się tam jeszcze dogrzebać, ale no to jest dokładnie, to jest nasza droga. Nasza droga. Dlatego nie ma się co przejmować tym, że nie ma tam, że są jakieś chmury takie niewiedzy, tak? Że ja nie wiem, że mi jest trudno o coś powiedzieć na ten temat. Że im bardziej to ten obraz Boga też staje się taki niejednoznaczny, dlatego że on nie może być jednoznaczny. Bo jeżeli by był jednoznaczny, to jest Bożek. Jakbym miał jeszcze czas, to bym wam powiedział w ogóle o wielkim sporze na pustyni, który był pomiędzy właśnie antropoformitami, którzy ustalali sobie Boga na wizerunek ludzki i wierzyli w Niego, to byli mnisi. I wielkim ruchem po liście Teodora, który zakazuje czegoś takiego i mówi, że modlitwa ma być wewnętrzna, że nie można sobie przedstawiać żadnych wizerunków. I tam jest taka słynna przypowieść o Abba Serafionie, który chodzi i mówi, że stracił wiarę, bo mu zabrali te bożki i on się nie ma do kogo modlić teraz. Nie? Jest wielka tragedia człowieka, który stracił wiarę. Nie? No to jest dokładnie ten obraz. Tak? Jak ci zabiorą coś, do czego się przyzwyczaiłeś, bo Pan Bóg chce poprowadzić dalej, chce pokazać, jaki jest naprawdę, a ty się przyzwyczaiłeś, czy przyzwyczaiłeś do jakiegoś obrazu, to musisz wiedzieć o tym, że ten obraz także musi pozostać poddany ogołoceniu. To też się dokonuje na drodze medytacji. Też musi zostać poddany ogołoceniu. Bo inaczej to nie jest autentyczne. To jest tylko tworzenie swojej własnej filozofii. Przepraszam za to przedługawe mówienie. Jest 10:17, zaraz jeszcze jest tak, ogłoszenie. No,
tak sobie myślę, że wszystko się zmienia.
Wszystko się zmienia, masz rację.
Może tą sesję medytacyjną, którą robić teraz, przenieśmy wieczorem, zrobimy sobie jeszcze jedną dodatkową, a teraz ojciec niech jeszcze powie.
Szachmat, no. Szachmat. Niestety. Już te kartki złożyłem i muszę odwinąć znowu. Tak. Proszę powiedzieć.
Proszę o sporze na pustyni.
Z pamięci mówię, bo teraz nie znam tych wszystkich tak dokładnie cytatów. Jakie są. Tam była taka sytuacja, że na pustyni oczywiście trzeba pamiętać, na pustyni to był ruch masowy, w większości to wychodzili chłopi. Oni nie mieli żadnego doświadczenia ani wykształcenia, więc często to było takie i od razu też burzę mit. Jak słyszycie słowo ojciec pustyni, to takie, nie?
To jest coś,
nie? Ojciec pustyni to jest coś. Potem słyszycie ruch ojców pustyni. To były czasy. Było tak samo, jak jest teraz. Tak samo było. Na pustynię wychodziły setki mnichów, ale wiele razy znajdujemy w raportach na takie rozczarowanie, że niewielu z nich jest mnichami. Niewielu z nich rzeczywiście kroczy drogą serca. To są właśnie albo ci, którzy jakoś tam się coś tam próbują znaleźć po swojemu. No zwyczajnie tak jest. Słynna maksyma ojca Maksymiliana, który głosił do nowicjuszy, jest taka, gdzie jest człowiek, tam jest nędza. I czy masz habit, czy nie masz habitu, ta nędza tam siedzi. I to nie ma się co dziwić. Więc tam też było tak, że po prostu w tej ogromnej rzesze tylko niewielu, zobaczcie, na tysiące mnichów, które były w tamtym czasie, my w tych apoftek matach mamy kilkadziesiąt. Abba, którzy rzeczywiście byli tymi, którzy przeszli jakąś drogę. Więc ten mit tak jest trochę zburzony, no bo to są dokładnie te same procesy, które się dokonują w nas. Nie jest to takie. Bardzo się dziękuję.
To się nie szacza.
No i z tego względu, że oni wychodzili tak z różnym pojęciem, no też to życie duchowe się kształtowało różnie. Między innymi właśnie było tak, że skoro czytali Pismo Święte, tam jest napisane, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. No to chyba jest jasne, nie? Że człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga, czyli jak zrobisz takiego, no to jest Bóg. I oni to tak nazywali wprost. I tam był wielki spór właśnie o to, że Bóg nie może być ograniczony. że wcielenie jest przykładem tego, że Bóg staje się człowiekiem, ale nie ogranicza się do tego, że jednocześnie Jezus jest Chrystusem, odwiecznym Logosem. No i tam był ten właśnie wielki spór związany z wyobrażeniem Boga, który tak naprawdę dał początek całej takiej wielkiej nauce, czy w ogóle zmaganiu się. Ja lubię te takie, to jest też tajemnica, dobrze to się nagrywa. Ja lubię te takie, wiecie, różne herezyjki i inne rzeczy, bo to zmusza człowieka do refleksji, nie? Jakby tak wszystko było jasne, czytelne, nagle wyskakuje jakieś i mówi całkiem coś innego i ty musisz dokonać wysiłek, żeby zobaczyć, jak to jest, nie? No i właśnie oni zaczynali, to wywołało kolejną dyskusję na temat tego, no to w takim razie jak możemy spotkać się z Bogiem na modlitwie? Bardzo ważne pytanie, jeszcze raz je zadam. Jak można spotkać się z Bogiem na modlitwie? To pytanie, jak zauważacie, zawiera także pewien niuans, ponieważ ma formę negatywną i może i zakłada również, że można się z Bogiem nie spotkać na modlitwie. A to wiecie, dla kogoś, kto poświęca swoje życie, jest bardzo ważne. Czy ja po prostu tak sobie tylko tak posiaduję, czy rzeczywiście się modlę. Nie? My mamy taki rysunek mleczki wywieszony na tablicy u nas na korytarzu. Jeden mnich siedzi, a drugi przychodzi obok niego i tak patrzy na niego i pyta, taka chmurka jest, medytujesz czy tak tylko sobie siedzisz? No, to jest ta różnica, nie? Jak spotkać się z Bogiem, jaką mam mieć pewność, że ja z tym Bogiem się spotykam? I tu się zaczyna cała droga związana z odkrywaniem tego. To znaczy, co mam robić? Na czym mam bazować? Na uczuciach? No nie, bo są zmienne. Raz jest tak, raz jest tak. Raz mi jest dobrze, raz mi jest źle. No to tak to znaczy, że jakby Pan Bóg raz był, raz nie był. A On jest zawsze. Czy mam bazować na moim myśleniu? No, ja na przykład na swoim nie bałbym się bazować, bo ja mam tak różnie, nie? Jak na studiach byłem, to wszystko zależało od książki, jaką przeczytałem. To jednak w tą stronę. Bardzo to się zmienia. My się też zmieniamy wzrastając, nie? Że wiele rzeczy, o których żeśmy byli przekonani, nam odpada. Więc na tym nie możemy bazować. Chociaż i uczucia, i intelekt mają swoje miejsce w drodze życia duchowego. Nie? Czyli to musi być jakaś przestrzeń, która jest absolutnie niezależna od tego. To znaczy doświadczenie wiary. I to takiej nagiej wiary, związanej nie z tym, że mam jakiś dowód na to, tylko to jest coś takiego, co ja na własny chłopski użytek sobie nazwałem egzystencjalnym pulsowaniem. Znaczy, jak przyjdę do łazienki, patrzę sobie tak w oczy i wiem, że nie kłamię wtedy, nie? Bo jak skłamię, to widzę przecież o człowieku, że kłamię. Patrzę sobie tak w oczy i nie mogę powiedzieć, że Boga nie ma, bo bym skłamał. Bo coś w środku mi, mimo różnych tu zawirowań takich, siakich i owakich, coś mi mówi, że jest Jego egzystencjalna obecność, tak? To jest bardzo ważne, bo to tak naprawdę stanowi podstawę dla modlitwy. Wszystko, co się dokonuje, czy tak, czy siak, czy inaczej, wszystko jest wtórne. Istotne jest tylko to, że mam to doświadczenie. W tej książce Droga Miłującej Obecności tam jest taki rozdział o wierze. Wierze szukającej, bo to nie jest też tak, że my tą wiarę mamy jako takie pudełko z prezentem i sobie je trzymamy, tak, nie? Tak czasami sobie to tworzymy, popatrzymy, jak wiara wygląda i zamkniemy, nie? Tylko wiara to jest pewien proces zmagania się też, to jest poszukiwanie, nie? To jest ciągłe zadawanie pytania, to jest ciągłe pójście w głąb, dlatego nie możesz się tam zatrzymać, nie możesz złapać. To jest ten moment taki właśnie, apostołowie przyzwyczajają się do Jezusa z Nazaretu. No bo jak trzeba zapłacić podatek, to rybkę wyciągną, tam pieniążek jest. Jak głodni są, zawsze się coś znajdzie do jedzenia, nie? Jak trzeba obrony przed faryzeuszami, jego wystawią do przodu. Mają święty spokój. I Piotr mówi, nigdy już od nas nie odejdziesz, już będziemy tak się zawsze. To jest właśnie to. Piotr ma zawsze takie pomysły. Na górze tabor to sam miał. Tu sobie już zbudujemy, już sobie będziemy tak fajnie tu żyć. Już tu jest nam fajnie. Potem znowu, jak on mówi, że wiesz, ja muszę iść do Jerozolimy, tam będę cierpiał. Nie, nic na ciebie takiego nie przyjdzie, już będziesz z nami. No i oczywiście co? Odchodzi. I to odchodzi w strasznych okolicznościach. Wtedy dokładnie jest ten moment, o którym tu cały czas mówimy. Moment wielkiego znaku zapytania. Ten moment Jana. Czy to jest to? Czy to tak się miało wszystko skończyć? To jest Piotr, który nagle taki pewny się chowa, płacze i nie wie, co ze sobą zrobić i mówi, idę robić lepiej. Chcę wrócić do tego, co było przed tym wszystkim. Uważajcie, bo nasze życie duchowe jest niebezpieczne. Jak już ktoś otworzy drzwi i przejdzie, nawet nie przejdzie, tylko otworzy drzwi i zobaczy tamtą drogę, to już się nie cofnie. Możesz się obrażać, możesz być zły, możesz stwierdzać, że to nie to, ale już się nie cofniesz. To już... Potem możesz chodzić, patrzeć na tych, którzy siedzą w ogródkach piwnych albo tam sobie mają różne swoje filozofie i mówić tak, ci to nie mają problemu. Co siedzi, pije piwko, a tu człowiek się męczy, zmaga, nie, zadaje pytania, ma wątpliwości, ten Pan Bóg z tym Panem Bogiem, co i jak, a ci nie mają. I tak sobie zazdrościsz, że może byś chciał być tak właśnie, już się nie cofniesz. To jest właśnie jedna z takich doświadczeń, że się nie cofniesz z tej drogi. Dlatego Piotr nie może się cofnąć. Nie? I zobaczcie, oni już prawie się pogodzili z tym, że Jezus odszedł i nagle się dowiadują, że On jest. Ale inaczej. Pokazuje się, bardzo też ciekawe, że oni Go poznają nie po twarzy, nie po tym, jak Go widzieli wcześniej, nie poznają Go tej osobie, poznają Go dopiero po ranach. To też jest bardzo ważna nauka, dlatego że w tym procesie życia duchowego bardzo często, kiedy ten Jezus nam znika, taki wyobrażeniowy, taki nasz, doświadczamy zranienia i te rany, które nosimy w sercu, nosimy w ciągu naszego życia, zbieramy, zaczynają nam mówić o zmartwychwstałych. Dopiero w tych ranach zaczynamy zauważyć zmartwychwstałych. No i zobaczcie ten proces, mówię krótko, że apostołowie najpierw trochę z niedowierzaniem, tak jak to zwykle bywa, to jest proces w życiu duchowym. Najpierw tak patrzysz, czy to jesteś ty, który miał przyjść, czy też innego mam się spodziewać. Czy to rzeczywiście jest tak, czy mam czekać na kogoś innego. No i w końcu przyzwyczajają się, tak? No bo to trwa kilkadziesiąt dni, więc przez te kilkadziesiąt dni, jakbyśmy tu byli kilkadziesiąt dni w Otwocku, to byśmy się też do siebie przyzwyczaili, nie? Przyzwyczajają się do tego Jezusa. No jest inny, ale jest. Jest. I w momencie, kiedy już chcą Go zatrzymać dla siebie, odchodzi. I wtedy stają Dzieje Apostolskie, w pierwszym rozdziale o tym mówią, stoją, gapią się w niebo, otwierają buzię. I co teraz? Znowu to samo. Co teraz? No i przychodzą do nich, jak wiecie, dwaj aniołowie, mężowie w bieli, mówią, mężowie z Galilei, dlaczego tak gapicie się tam w górę? Przecież ten Jezus, którego tam widzicie, on przyjdzie tak samo, a wy tu macie żyć teraz. Teraz rozpoczyna się życie w duchu. Dopiero teraz apostołowie zaczął się uczyć tego życia w duchu, bo do 50 jeszcze troszkę czasu jest. Będą się uczyć tego życia w duchu. To jest całkiem inna rzeczywistość. Oni już wiedzą, że ten Jezus jest obecny inaczej. Tak? Chociaż będą wszystko, co się będzie dokonywać, dokonuje się w życiu w imię Jezusa, w całych dziejach apostolskich. Dokonuje się w imię Jezusa. Wszystko, co apostołowie robią, uzdrawiają, głoszą. Wszystko robią w imię Jezusa. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie. Wszystko czyńcie w imię Jezusa. To imię Jezusa jest obecnością, ale to jest inna obecność, której się znowu muszą uczyć. Taka całkowicie niemożliwa do złapania. I to jest dokładnie ten proces. Dlatego w tym doświadczeniu pustyni to było bardzo trudne, dlatego że wygodniej jest, jeszcze raz to mówię, w autentycznym życiu duchowym nie ma jakiejś recepty na to. Tam musisz to przejść sam. Natomiast w takim życiu, nazwijmy go pobożnym, to co Jan zwołał, nazywa pobożnością zewnętrzną, No jest pewien rytuał, masz wszystko ustanowione, wiesz kiedy iść do kościoła, kiedy się pomodlić, kiedy co zrobić, wszystko jest jasne. Masz. I to też daje poczucie takiej sprawiedliwości. Nie? Poczucie sprawiedliwości. Bardzo jeden z takich wielkich trudności na drodze życia modlitwy jest poczucie spełnienia powinności. Tak, że mam tak wdrukowane, że mam powinność do zrobienia. Natomiast w pewnych etapach modlitwy, zresztą o tym mówi Jan od Krzyża, Teresa, można wszystko to przeczytać, ale przeczytać to jest jedno, a zastosować życie to jest drugie, że trzeba w pewnym momencie pewne rzeczy zostawić, pewne praktyki takie czysto pobożnościowe, żeby pójść już tylko tą. To jest też bardzo trudne. Więc wszystko, jak się to nakłada, no to człowiek jest taki właśnie jak Jan Chrzciciel, tak? Na początku był pewny, jasny, wszystko jasne, pięknie, zaczyna tą drogę, czytał opowieści pielgrzyma, przyjechał na rekolekcję, słyszał o co chodzi, ruszył, czytał Filokalię, tak? Witamy księdza Józefa. Dzięki niemu mamy tą Filokalię. Bez niego byśmy nie mieli nic, nic absolutnie. Czytamy tą Filokalię, idziemy, wszystko jest jasne, ale trzeba powiedzieć, że cały czas na tej pustyni to jest droga szukania Boga i zmagania o Niego i Jego o nas. To jest Jego walka o człowieka również. Więc tak się to wszystko dokonuje. Trzeba też wiedzieć, że to jest to przemeblowanie. Za każdym razem, kiedy ja sobie próbuję już coś ułożyć, Pan Bóg przychodzi sam i ustawia mi to w drugim kierunku. Więc nigdy nie, jak otwierasz ten sam pokój, to jest bardzo ciekawe, nie? W człowieku to jest tak, jak otwierasz pokój, to już wiesz, tu wchodzisz. Nawet po ciemku możesz znać drogę z swojego pokoju. Ale w życiu duchowym musisz wiedzieć, że jak otwierasz, to za każdym razem może być inaczej. Za każdym razem może być to inaczej poustawiane. I musisz znowu bardzo uważnie, z dużą przytomnością się w tym wszystkim odnajdywać. Dlatego ta uważność i przytomność prosochę. Razem. Doświadczenie modlitwy Jezusowej to jest razem. Jezus już w Synaju bardzo mocno to podkreśla. Razem. Dlatego, że tylko uważna modlitwa jest modlitwą, która prowadzi do tej modlitwy czystej. Tak. Modlitwa nieuważna jest tylko powielaniem formy. Jest ważna dla życia pobożnościowego, natomiast dla życia duchowego na pewnym etapie staje się już obciążeniem. Staje się obciążeniem. Ojcze Alipi to jest tylko tak, że na wschodzie jest, nie wiem czy u was, u studentów tak jest, ale na wschodzie jest tak, że w pewnym momencie mnich może poprosić o taką idiorytmię, że jest tak, że ojciec duchowny mu pozwala tylko i wyłącznie praktykować modlitwę Jezusową. On jest wtedy zwolniony z wielu aktów wspólnych, uczestniczy tylko czasami we wspólnej liturgii, ale sam idzie już tylko i wyłącznie modlitwą Jezusową. Ta modlitwa też znajduje miejsce w swoim życiu. Też się tym nie trzeba za bardzo przejmować. Jak się czyta różne książki, od razu tak jak mówiliśmy sobie tam na tej konferencji, nie? Czytasz książki, tam Jana z Wawamowa czytałem. Naczytałaś się Świętych Ojców i myślisz, że już jesteś doskonały. Już bym chciał przeskoczyć, tak? Już bym chciał przeskoczyć. Spokojnie, modlitwa musi znaleźć sobie miejsce. To jest czasami tak, że ona jest od czasu do czasu, rano, wieczorem. Potem czasami na jakieś rekolekcje pojadę, na jakiś większy czas od osób. Nie, tu jest moje życie, tu jest margines. Skakuję tam co jakiś czas, nie? Ale to jest cały czas na marginesie, tu się toczy moje życie. Ale potem z czasem ten margines się zaczyna poszerzać. Poszerzać coraz bardziej. Ona zaczyna przenikać do życia. To znaczy ja zauważam, że ona nie może się ograniczać tylko i wyłącznie do siedzenia w pewnym okresie, w pewnym miejscu, tylko ona zaczyna mi towarzyszyć, jak gotuję wodę, jak zatrzymuję się na światłach czerwonych, jak mikrofalówką odgrzewam jedzenie, jak zamiatam, jak siedzę w parku na ławce, jak jadę autobusem. Ona sama powraca, zaczyna przenikać do życia. Z czasem coraz bardziej przenika, a jak mówiliśmy razem z tym idzie pewien proces poszerzenia serca, jeśli będziesz postępował naprzód w życiu, wierzę. To znaczy, że zaczyna się z pewnym stylem życia. Staje się pewnym stylem życia. Oczywiście, jak mówię styl życia, to znowu nie myślcie o tym, że to jest takie cukierkowato-pobożne. Że taki ktoś to już jest taki lekko ponad człowiek. My, żuczki, to tak jeszcze mamy te swoje myśli, ale taki człowiek, który żyje już, to już jest całkowicie uduchowiony. To nie jest na mnie. Nie przestając być tym, kim jestem, stałem się kimś innym. To znaczy, że modlitwa nie zmienia mojego temperamentu. Jak ktoś chciałby z choleryka stać się flegmatykiem, to nie na modlitwie. Temperament jest czymś stałym. Można się nauczyć go trochę temperować, jak jest za bardzo taki. Ale to nie ulega zmianie. Tak? Nie zmienia mojej osobowości. Nie zmienia mojego charakteru. Nie zmieni mojego wykształcenia. Ja po prostu jestem tym, kim jestem. Z całym dobrodziejstwem, ale jednocześnie jestem kimś innym. Znaczy coś w środku tam, w najgłębszej istocie się zmienia. Zmienia się cały czas, poszerza. To jest daje właśnie to, co żeśmy mówili, co nazwaliśmy w Ewangelii wolnością. Wolność, która polega na tym, że nic nie jest wykluczone tylko dlatego, że ma być wykluczone dla takiej pewnej poprawności religijnej. Tylko wolność oznacza właśnie zapomnienie o sobie. Święty Paweł, jak czytacie jego listy, to jest dokładnie. Paweł, kiedy ma się pochwalić, że jest równy apostołom, to się chwali. Ale kiedy ma zająć swoje miejsce, to idzie i wyplata namioty. Nic się tym nie przejmuje. Tak? Byłem biczowany, umiem głód cierpieć, umiem mi obfitować. W ogóle do wszystkich warunków Paweł mówi, jestem zaprawiony. Cokolwiek by się działo, nie ma takiej możliwości, żeby coś mnie odłączyło. Nic mnie nie może odłączyć od miłości Chrystusowej. To mówi święty Paweł. To jest dokładnie ta przestrzeń. Co nie oznacza wcale, że Paweł nie był gwałtowny, albo że, nie wiem, tam możecie sobie przeczytać list do Koryntian. To bardzo szybko tam zobaczycie, jak Paweł funkcjonuje, nie? To nie jest tak. To nie jest tak. Pan Bóg nie zmienia. Pamiętajcie, omnes semi perfecti sumus. Nie ma ludzi doskonałych. Wszyscy jesteśmy tylko półdoskonali. I bo to nie chodzi o to, żeby być doskonałym. Chodzi o to, żeby zaakceptować, przyjąć siebie w tym rzeczywistości Bożej. W tej rzeczywistości Bożej. To oznacza również uzdrowienie pamięci. Janusz, mamy jeszcze chwilę czasu?
Tak.
Mogę Wam jeszcze trzy zdania powiedzieć o tym procesie, bo to jest... Chciałem powiedzieć o samą konferencję, ale czas jest ograniczony. W tej drodze ciszy, w tej drodze powracania do jednego kierunku, cały czas skupiania się na obecności Pana, nie zajmowaniu się sobą, bo jak czytacie ojców, to tamte wszystkie mówienie o niewyobrażaniu sobie, niepodążaniu za myślą, to jest cały czas wskazanie o tym, że to nie o mnie chodzi. Tu chodzi o Boga samego i na Nim się mam skupiać. Ale jednocześnie, skupiając się na Nim samym, ujawnia mi się to, kim jestem. Czyli zaczyna wychodzić. Najpierw wychodzą te bieżące sprawy. No wy już te bieżące macie teraz przerobione. Na niedzieli to już tam wszystko jest przerobione, nie? To, co było i to, co ma być, tam już wszystko jest przemyślane. Chyba, że ktoś ma jeszcze tam jakieś zalety, no to ewentualnie wieczorem dzisiaj. Natomiast teraz zacznie się oczywiście, Diadoks Fotike mówi bardzo wyraźnie, umysł jest bardzo niecierpliwy. Jeśli go zamkniesz wszystkie drogi rozpraszania się rozumu, natychmiast będziesz żądał jakiejś aktywności. Żeby całkowicie zaspokoić tą jego potrzebę, należy mu dać tylko imię Jezus. Panie Jezu. Tylko to pomyśleć. Co to oznacza? Diadok mówi wyraźnie, jeśli zamkniesz wszystkie bramy rozpraszania się rozumu, tak jak my na tych rekolekcjach, momentalnie on zacznie, on musi mieć coś, ten rozum do obróbki. No więc wydobywa myśli bieżące, jak się już upora z tymi myślami bieżącymi, no to wydobywa głębiej, tak? Szuka w pamięci, wydobywa z pamięci. Pamięć przechowuje wszystko. Nawet jak nam się wydaje, że zapominamy, to tam jest wszystko. Utrwalone są w tej pamięci szczególnie rzeczy skrajne, czyli albo trauma, albo ekstaza. Najbardziej to pamiętamy. Wszystkie te przeżycia, które mieliśmy w życiu, które są naznaczone mocnym przeżyciem emocjonalnym, najbardziej zapadają w pamięć. Dlatego Ewagriusz z Pontu powie, kiedy się modlisz, silnie zwracaj uwagę na swoją pamięć, żeby ci nie podpowiadała własnych myśli. Nie podpowiadała własnej myśli. Kiedy się bowiem modlisz, pamięć podpowiada ci, pod, usuwacie człowieka, który cię skrzywdził, lub jakieś bieżące troski. Cytuję teraz z pamięci, nie mam ze sobą tekstu, ale możecie to znaleźć w filokaliach, też jest ten fragment. Kiedy się modlisz, to pamięć ci podsłucha. Dlatego, że to pojawia się wtedy te elementy z pamięci. Tak? My wszyscy nosimy w sobie jakieś blizny, które żeśmy nagromadzili w ciągu naszego życia. Każdy z nas może coś powiedzieć, tak? O swoich bliznach. Ja na przykład mam tutaj łuk brygowy taki naznaczony i dokładnie wiem, że to jest zupa pomidorowa i moja prababcia i wiem, o co chodzi, tak? Bo mnie zmuszali siłą do jedzenia zupy pomidorowej, nie cierpiałem. Teraz lubię bardzo, ale wtedy nie cierpiałem. No i skończyło się to rozbitym łukiem i tak dalej. Więc właściwie, no, wiadomo, każdy ma jakąś historię związaną z tym. Tak samo jest z tą pamięcią. Tam są różne blizny, różne rany, różne trudne momenty. Natomiast trudność polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś nas dotknie tam albo urazi, to my to odbieramy jako obecny syn, obecną ranę, tak? Czyli to może być tak, że ktoś ci się przypomni, coś ci się otworzy i nagle to uruchamia całą falę myśli. I co robimy wtedy? Rozpamiętujemy najczęściej. Rozpamiętywanie jest rozdrapywaniem niepotrzebnej rany. Dlatego się nie możemy tym zajmować na medytacji. Nie możemy rozpamiętywać, teraz siedzieć na tej poduszce i myśleć godzinami o tym, co by było, gdyby. To trzeba zauważyć i wracać do świętego imienia. Zauważać i wracać do świętego imienia. Nagle zaczynam zauważać, że to jest moja historia życia, to jest moja rana. Ja tego nie wygumuję. Nie ma takiego klawisza delayed, które by to skasowało. Nie ma oczyszczenia pamięci takiego, żebym ja zapomniał całkowicie. To jest też problem, tak a propos, z tym, że czasami mamy takie poczucie, że może żeśmy się źle wyspowiadali z jakimś, bo już to się spowiadałem, a to mi ciąży. No nie ciąży sam grzech, bo grzech wyspowiadany już jest przebaczony, już Pan Bóg go nie pamięta, ale nasza pamięć tak. I to trzeba sobie uświadomić, to jest moja pamięć i to będę miał już zawsze, tak? I większy kaliber, tym większa pamięć będzie to przechowywała. No, noszę ze sobą całe dobrodziejstwo inwentarza, całe moje życie. Ale nie zwracam na to uwagę, nie kontempluję swojego życia, tylko kontempluję samego Boga. To znaczy Jemu się powierzam taki, jaki jest. Jemu się powierzam taki, jaki jest. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Pamiętacie taką historię, jak Jezus przechodził od jednego z wydarzenia do drugiego i nagle zobaczył drzewo figowe i je przeklął. Po co? Zawsze się zastanawiam na to. Co mu przeszkadzało to drzewo figowe? Długo tego nie rozumiałem, dopiero Efrem Syryjczyk, kiedy pisał komentarz do Księgi Rodzaju, w komentarzu mówił o tym, że ponieważ Adam zgrzeszył i schował się krzaki. I co on tam robił w tym krzaku? Wstydził się i zakrywał swój wstyd, plecąc sobie taką opaskę z liści figowych. Z liści figowych sobie robił opaskę, żeby zakryć swój wstyd, żeby się usprawiedliwić. Jak go Pan Bóg woła, to on oczywiście mówi typowe dla nas, nie ja, Ewa. Typowe, przecież to nie moja wina. To inni mieli też swój udział, a Ewa oczywiście to samo, ja nie, wąż. Byleby znaleźć jakąś uwinkę, żeby to nie było tak widać, że to jest ja. Że to ja, nie? No i ponieważ to tak jest, no to Jezus przeklina drzewo figowe, tak mówi Efrem Syryjczyk, żeby pokazać ci, koniec już samousprawiedliwianie. Koniec samousprawiedliwianie. Koniec już z szukaniem tych liści, żeby zakryć ten wstyd. Ja przyszedłem po to, żeby cię usprawiedliwić. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby ciebie odkupić. Żeby umrzeć za ciebie, za takiego, jakim jesteś. Więc po co już szukasz tych liści? Więc przeklnął to drzewo figowe, koniec. To znaczy, trzeba wyjść z tych krzaków, taki, jakim się jest, z tym wstydem, z tymi bliznami, z tymi siniakami i powiedzieć, jestem twój, zbaw mnie. To jest modlitwa Jezusowa. To jest modlitwa Jezusowa. Kiedy siedząc, wychodzisz z tych krzaków, porzucasz te samo usprawiedliwienia, te próby zrobienia sobie z siebie innego niż jestem. Po prostu wiem, jaki jestem. Dlatego się powierzam, bo innej dla mnie opcji nie ma. Powierzam się miłosierdziu Bożemu. Jestem Twój, zbawnie. I na tej drodze dochodzi do uzdrowienia pamięci, czyli do tego momentu, w którym zaczynam zauważać, gdzie mam blizny. One nie znikną. One nie znikną, ale mam świadomość tego, że jak się tu dotknę, to mnie boli. To znaczy, że wiem, że to jest coś, na co muszę zwrócić uwagę. Przepraszam za to gadulstwo moje.